Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 7 kwietnia. Jak powszechnie wiadomo, Jarosława Kaczyńskiego można wielbić albo nienawidzić, ale trzeba go czytać. W dzisiejszym wywiadzie dla Gazety Polskiej prezes Prawa i Sprawiedliwości odkurzył piękne polskie powiedzenie. Dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwie. A więc my dziś razem z Wojtkiem Szackim zastanowimy się, czy dzban nadal wodę nosi i postaramy się ustalić, jaki jest stan ucha, a nawet obu uszu. Zapraszam na nasłuch. Wojtku, zacznijmy od postawienia tezy, która jest dosyć krótka i prosta, mianowicie idzie przesilenie. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że w przeciągu najbliższych tygodni Zjednoczona Prawica musi zdecydować, czy zamierza się rozpaść, przepoczwarzyć, czy trwać w niezmienionym kształcie. Może zaczęlibyśmy od przejścia przez te wydarzenia, które wymuszają to przesilenie i zastanowimy się, w jakim kierunku to zmierza. Pierwsza rzecz i chyba najistotniejsza to jest głosowanie nad ustawą o środkach własnych.
Tak, to znaczy ty mówisz Zjednoczona Prawica, ja bym postawił na początek roboczą tezę, że nie ma już czegoś takiego jak Zjednoczona Prawica. Ten byt miał się dobrze przez czas jakiś w polskiej polityce, potem wpadł w turbulencje, a teraz już go nie ma. Wszystko na to po prostu wskazuje to, co słyszę w rozmowach z politykami tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, a wciąż koalicji rządzącej. To, co czytam w wywiadach z nimi całkowicie publicznych i wszystkie znaki na niebie i ziemi, a przede wszystkim w Sejmie, wskazują na to, że Zjednoczonej Prawicy już nie ma. Jest to teza robocza i być może dojdziemy do wniosków innych na koniec tej rozmowy, ale teraz bym się jej trzymał. Jeśli chodzi o ratyfikację decyzji o zasobach własnych, to nie wiem, czy to będzie najistotniejsze głosowanie w tej kadencji, ale niewątpliwie będzie bardzo ważne. Jest to, w skrócie mówiąc, realizacja decyzji liderów Unii, która teraz musi stać się obowiązującym prawem we wszystkich państwach unijnych. Ona w skrócie pozwoli na uruchomienie funduszu odbudowy, czyli dużej puli pieniędzy z budżetu Unii Europejskiej, ale również częściowo pożyczek zaciąganych przez państwa członkowskie, które następnie mają być te długi uwspólnotowione, czyli mają być to długi całej Unii Europejskiej, z czego wynikają daleko idące skutki dla również integracji europejskiej, ale nie o to w tym chodzi, nie to jest najważniejsze. Ważne jest to, że ta decyzja musi być ratyfikowana przez wszystkie państwa unijne. W kilkunastu państwach proces ratyfikacji się już skończył, a w Polsce nie wyszło to jeszcze z rządu. Przynajmniej w tym momencie, kiedy rozmawiamy, jeszcze takiej decyzji rząd nie podjął, a musi to być normalnie ścieżka ustawowa, czyli najpierw projekt ustawy umożliwiającej ratyfikacji musi przyjąć rząd, później ta ustawa wędruje do Sejmu, potem do Senatu, a na koniec jeszcze musi ją podpisać prezydent równolegle z ratyfikacją samej decyzji, bo to głowa państwa ratyfikuje takie umowy. Krótko mówiąc, Polska, wszystko na to wskazuje, będzie spóźniona i tego kwietniowego terminu instrukcyjnego, który wyznaczyła komisja, nie dotrzyma. Nie jest to zapisane nawet w porządku posiedzenia Sejmu w połowie kwietnia. Jeśli nie będzie jakiegoś przyspieszenia albo nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu, to prawdopodobnie dopiero pod koniec maja lub na początku czerwca uda się w Polsce ratyfikować, jeśli w ogóle do tej ratyfikacji dojdzie.
No właśnie, bo tutaj zdaje się, że Solidarna Polska nie czyni sekretu z tego, że zamierza zagłosować przeciw. Z drugiej strony w wywiadzie dzisiejszym Jarosław Kaczyński mówi, że groźne są sprzeciwy prowadzące do porażki. Więc zastanawiam się, czy to rzeczywiście jest takie ważne, czy to nie jest tak, że role są rozpisane, Solidarna Polska ma zagłosować przeciw, PiS ma zagłosować za, ratyfikacja ma się odbyć i pójdziemy do przodu. Znaczy, dlaczego to jest tak ważne głosowanie dla niekoniecznie już Zjednoczonej Prawicy?
No po pierwsze zobaczymy, jak się zachowa opozycja. Jarosław Kaczyński w tym wywiadzie mówi o tym, że to byłby koniec rządu, gdyby ta ratyfikacja przepadła. Czyli czysto teoretycznie na razie opozycja, a przynajmniej ta część proeuropejska, ma w ręku bardzo potężne narzędzie, żeby wywrócić rząd. Bardzo niewygodne zarazem jest to narzędzie, dlatego że wyborcy Platformy Obywatelskiej, wyborcy Szymona Hołowni czy też wyborcy Lewicy prawdopodobnie mieliby duże pretensje do tych partii, gdyby to przez nie przepadła ratyfikacja i pieniądze z Funduszu Odbudowy. Więc to się prawdopodobnie nie wydarzy. To rzekłszy, dodam, że jednak i tak będzie to bardzo ważne głosowanie, nawet jeśli ten sprzeciw Solidarnej Polski jest wkalkulowany w plany Kaczyńskiego i on będzie z nim jakoś żył, to istotne będzie również wszystko to, co się będzie działo w Sejmie wtedy, bo to będzie normalna debata w Sejmie, będą wypowiedzi posłów i gdyby Zbigniew Ziobro po prostu zagłosował przeciw razem ze swoimi posłami, no to pewnie nic wielkiego się nie wydarzy, ale jeśli z tego zrobi spektakl polityczny, jeśli wypuści swoich harcowników, no wyobrażam sobie tutaj oczywiście Janusza Kowalskiego w pierwszym rzędzie, którzy to harcownicy by frontalnie zaatakowali premiera i oskarżyli rząd polski o oddanie suwerenności Unii Europejskiej. Gdyby przy okazji zaatakowali ziobryści Mateusza Morawieckiego za wszystkie inne wątki jego polityki europejskiej, za politykę klimatyczną, energetyczną, za porozumienie w sprawie budżetu, no to wytworzyłaby się pewna dynamika polityczna niekorzystna dla spójności koalicji. No i pamiętam jeszcze cały czas, mam w tyle głowy, że są posłowie PiS-u, którzy prawdopodobnie myślą podobnie jak Zbigniew Ziobro. I gdyby doszło do tego, że nie tylko tych 19 posłów ziobrystowskich głosowałoby przeciwko projektowi popieranemu przez rząd, ale jeszcze doszłoby do jakiegoś pęknięcia w grupie posłów rdzennego PiS-u, no to by wyglądało bardzo źle dla PiS-u, dla Jarosława Kaczyńskiego i dla rządu Mateusza Morawieckiego. Więc to nie jest tak, że albo będzie wóz, albo przewóz, albo będzie ratyfikacja, albo nie. Nawet jeśli będzie ta ratyfikacja w Sejmie, to może to tak źle wyglądać, ta debata wokół ratyfikacji dla spójności obozu rządzącego, że i tak do przesilenia dojdzie.
Czyli to były te wydarzenia, o których mówi Jarosław Kaczyński, które mogą doprowadzić do skrócenia kadencji.
No, on wymienia to głosowanie jako jedno z bardzo ważnych, ale nie zapominajmy jeszcze o innych sprawach, czyli przede wszystkim o Nowym Ładzie.
No właśnie, ale jeszcze zanim do Nowego Ładu, ja bym został na chwilę w Sejmie, bo wydaje mi się, że poza tym jednym bardzo ważnym głosowaniem jest też coś trochę mniej uchwytnego, to znaczy odzyskanie większości w Sejmie. To znaczy my powtarzamy od pewnego czasu, że PiS czy Zjednoczona Prawica, będę jednak używał tego anachronicznego nazewnictwa, zdaje się nie mieć większości w Sejmie. To znaczy dosyć często, a przynajmniej dużo częściej niż drzewiej, przegrywa głosowania. Więc zastanawiam się, czy to nie jest tak, że Jarosław Kaczyński musi wymusić na swoich koalicjantach jakąś taką lojalność, czy po prostu jednomyślność w głosowaniach i włączyć jakieś narzędzie, które doprowadzą do tego, że on będzie, idąc do Sejmu i kładąc ustawy na stole, mieć poczucie, że te ustawy przejdą. I czy to jest w ogóle możliwe?
Najważniejsze wydaje mi się nawet nie to, co się dzieje w Sejmie, tylko to, co się nie dzieje. Sejm obraduje bardzo rzadko, dużo rzadziej niż to zwykle bywało na tym etapie kadencji. Posiedzenia są raz w miesiącu, no ale przede wszystkim na nich się nic wielkiego nie dzieje. To znaczy, jeśli już nawet jakieś głosowania są, no to albo są to głosowania średnio lub w ogóle niekontrowersyjne i duża część ustaw przechodzi głosami zarówno rządzących, jak i opozycji. Po drugie, nie ma ważnych ustaw, które by budziły bardzo duży spór polityczny. A po trzecie, jak już dochodzi do tych przegranych głosowań, o których wspomniałeś, ich nie było zbyt dużo, no to one są o bardzo niewielkiej wadze politycznej, albo inaczej, o bardzo istotnej wadze politycznej, bo dają możliwość postawienia się koalicjantom, ale o niewielkiej wadze merytorycznej. No tutaj rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu o głosowaniu w sprawie akcyzy na kampery, gdzie Solidarna Polska częściowo, a w całości Porozumienie Jarosława Gowina głosowało razem z opozycją. Wcześniej ziobryści głosowali w sprawie zupełnie już marginalnej, czyli informacji Piotra Glińskiego w sprawie polityki kulturalnej. Więc tak jak mówiłem, no nie jest istotne to, co się dzieje w Sejmie, tylko to, co się nie dzieje, to te wszystkie ustawy, których nie ma.
No właśnie, bo chyba musi dojść do jakiegoś porozumienia bądź do pacyfikacji tych koalicjantów. Jedno to są głosowania i to jest po prostu jednomyślność w pracach sejmowych, ale dwa to jest też ukrócenie jednak tego zwyczaju, że mniej więcej codziennie jeden, dwóch, trzech, czterech posłów partii koalicyjnych krytykuje albo rząd, albo partię, albo kierunek, jaki został przyjęty, albo przywództwo wręcz polityczne całego tego projektu. Więc zastanawiam się, czy to jest tak, że Jarosław Kaczyński będzie wymagał i czy jest w stanie znowu doprowadzić do tego, żeby koalicjanci przestali go, mówiąc wprost, podgryzać. I w drugą stronę, czy jest gotów też się zgodzić, żeby przestać podgryzać tych koalicjantów, bo w tym wywiadzie Jarosław Kaczyński dużo mówi, tak trochę stawia się, wręcz bym powiedział, w roli takiej ofiary, takiej osoby, której zależy na jedności i na przyszłości Polski, ale jakoś nie odnosi się do tego, że jest trzech wiceministrów, którzy teoretycznie w ramach umowy koalicyjnej powinni być wyznaczeni przez porozumienie. Porozumienie wycofało poparcie dla tych wiceministrów, a ci wiceministrowie dalej sobie trwają w rządzie i nikt nie rozmawia o tym, jaki polityk porozumienia mógłby ich zastąpić.
No nawet jeden minister w kancelarii premiera, minister konstytucyjny Michał Cieślak, nie ma rekomendacji swojej partii, byłej już. No ten katalog problemów jest bardzo obszerny, natomiast najważniejsze jest chyba to, że nie ma tam już w ogóle zaufania między partnerami koalicyjnymi. Nie ma specjalnie wiary w to, że ten projekt dokądkolwiek ich zaprowadzi. Rozmawiałem przed chwilą z jednym z polityków koalicyjnych i on twierdzi już wprost, że Jarosław Gowin podjął decyzję o rozstaniu z Zjednoczoną Prawicą i że Jarosław Kaczyński również nie widzi w nim polityka ze swojego obozu, co by oznaczało, że kwestią czasu jest formalne rozejście się tej grupy związanej z Jarosławem Gowinem od Zjednoczonej Prawicy, od PiS-u. Niewykluczone, że to odejście będzie pod postacią odejść, czyli że partiami będą odchodzili posłowie. Takimi największymi jastrzębiami antypisowskimi są posłowie z Olsztyna, Wojciech Maksymowicz, Michał Wypi. To jest dwójka posłów porozumienia bliskich Jarosławowi Gowinowi, którzy bardzo ostro krytykują rząd Kaczyńskiego i myślę, że oni są gotowi do odejścia. Równolegle do nich swoją antyrządową opowieść snuje poseł Andrzej Sośnierz, który jest takim trochę samoistnym bytem, singlem politycznym i niewykluczone, że on pójdzie własną drogą, niezależnie od Maksymowicza i Wypija.
Ale to pytanie za 100 punktów brzmi kiedy? No bo jeżeli tak jest, to cała nasza rozmowa jest trochę bezprzedmiotowa, bo to znaczy, że kości już zostały rzucone, tylko że no cały czas jakoś to się nie dzieje.
No stąd moja teza, że już nie ma Zjednoczonej Prawicy, no ale te procesy wymagają trochę czasu. To jest tak, że Zjednoczona Prawica zaczęła się sypać krótko po wyborach i pierwszy taki duży konflikt nastąpił w zeszłym roku przy okazji wyborów kopertowych, gdy Jarosław Gowin podał się do dymisji, odszedł z rządu. Potem to jeszcze na chwilę zostało sklejone, były te dramatyczne i trochę tragikomiczne negocjacje przed rekonstrukcją rządu. Wtedy z kolei partia Ziobry była na granicy wyjścia z koalicji. Więc ten pojazd jeszcze kawałek trasy pokonał. Ale czy to się wydarzy w ciągu najbliższych kilkunastu dni, czy kilku tygodni, a może miesięcy, tego nie wiem. Ale partia Gowina już jest zamieciona z koalicji. A czy ona zostanie sama wyrzucona, czy Gowin sam odejdzie, no to się przekonamy właśnie za te kilka tygodni albo może miesięcy. Ale jest to niewątpliwie moim zdaniem epilog tej wspólnej drogi Jarosława Gowina i Jarosława Kaczyńskiego. Na to wskazują również takie poszlaki. No dzisiaj Jarosław Gowin powiedział w wywiadzie, że umowa koalicyjna została złamana, że ciało, które miało dbać o spoistość koalicji, czyli Rada Koalicji, jest martwe. No i ktoś mi jeszcze zwrócił uwagę z moich rozmówców na to, że posłanka, którą Jarosław Gowin ostatnio przygarnął z wiosny niespodziewanie, nie wstąpiła do klubu PiS-u, a to by znaczyło, że Jarosław Gowin obiecał jej miejsce na liście wyborczej jakiejś innej partii, czy też innego bytu politycznego, bo pani Monika Pawłowska, o niej mowa, nie wycofała się ze swoich poglądów na przykład legalność aborcji, nie wstąpiła do klubu PiS-u i nic nie wskazuje na to, żeby PiS chciał ją na liście wyborczej swojej, więc prawdopodobnie Jarosław Gowin mógł jej zaoferować miejsce na jakiejś innej liście.
No dobrze, to poczekaj, weźmy krok wstecz. No tak, prawdopodobnie czeka nas awantura, która zdecyduje o przyszłości koalicji PiS-u z Solidarną Polską wokół ustawy o środkach własnych. Rozumiem, że de facto zakładamy, że nie dojdzie do odzyskania większości w Sejmie w tym układzie koalicyjnym. Jedyne, co mogłoby się wydarzyć, to jest jakieś większe przemeblowanie, czyli dołączenie nowych posłów, a może środowisk do PiS-u i ewentualnie Solidarnej Polski, tak żeby PiS mógł dalej rządzić. Dobrze myślę, a że de facto już porozumienia w tej koalicji nie ma, tylko że jeszcze...
Nie wszyscy o tym wiedzą.
A przynajmniej wyborcy i media o tym nie wiedzą, a prawdopodobnie już politycy, czyli aktorzy tego spektaklu, już mają tego świadomość. No dobrze, to jakie są te środowiska, które mogłyby przedłużyć tą kadencję i utrzymać PiS u władzy?
Znaczy po pierwsze, nie wiadomo ilu posłów pójdzie za Gowinem, gdy przyjdzie do już rozstania z PiS-em. Będzie to co najmniej pewnie 5-6 w najlepszym dla Gowina i najgorszym dla Kaczyńskiego scenariuszu to będzie 12-13, więc wtedy PiS nie miałby większości. Natomiast w PiS-ie jest przeświadczenie, że z samym Ziobrą się uda jeszcze dogadać i że on jest mimo wszystkich kłopotów, które sprawia, członkiem tego obozu i powinno mu zależeć na tym, żeby PiS rządził jak najdłużej, no również dlatego, że on jest ministrem sprawiedliwości i prawdopodobnie tym razem opozycja, gdyby doszła do władzy, mogłaby go już postawić pod Trybunał Stanu za to, co zrobił przez ostatnie kilka lat. Przynajmniej takie nuty wybrzmiewają w rozmowach z politykami PiS-u, że z tym Ziobrą no to jest źle, ale być może jeszcze się uda z nim dogadać. Gdyby udało się też przyciągnąć kilku posłów od Gowina, a być może również wciągnąć z powrotem tego nieszczęsnego posła Lecha Kołakowskiego do klubu, który teraz jest niezrzeszony, ale głosuje zwykle z PiS-em. Gdyby udało się przyciągnąć nowego posła wybranego z list PSL Łukasza Mejzę, gdyby być może udał się jeszcze jakiś transfer z opozycji, czy to liberalnej, czy to z Konfederacji, to mógłby rząd liczyć na te 226, 228 może posłów. Byłby rządem formalnie mniejszościowym, ale biorąc pod uwagę, że opozycji nie zależy jakoś na szybkich wyborach, chyba przesadnie, to taki rząd mógłby jeszcze kilka miesięcy potrwać.
No dobrze, ale w tym celu trzeba by ustalić, jaka jest pozycja i jaką rolę w tym wszystkim będzie odgrywał premier Mateusz Morawiecki. To znaczy, jeżeli porozumienie by rzeczywiście wyszło prędzej czy później i zostałaby Solidarna Polska, to tym większa byłaby moc negocjacyjna Zbigniewa Ziobry i wydaje się, że w takim nowym układzie polityczno-partyjnym chyba musiałoby dojść do zmiany na tym stanowisku.
Z tego co słyszę, Mateusz Morawiecki jest jeszcze przez kilka miesięcy co najmniej bezpieczny na stanowisku. Wymiana premiera zresztą w momencie, kiedy byłby rząd mniejszościowy, byłaby skrajnie trudna do przeprowadzenia i no, z powodów oczywistych, nad którymi nie trzeba się tutaj rozwodzić. I prawdopodobnie również ziobryści by o tym wiedzieli. Co mogliby zrobić? No to zażądać na przykład dymisji różnych ludzi związanych z Mateuszem Morawieckim. I mam wrażenie zresztą, że próba takiego pełzającego uderzenia w Mateusza Morawieckiego została podjęta. Mało się mówiło o atakach na Zbigniewa Jagiełłę w ostatnim czasie, ale były. No i oczywiście był sławny atak na Pawła Borysa. Z tego co ja słyszę od ziobrystów,
przepraszam, dopowiem. Zbigniew Jagiełło, prezes PKO-BP, Paweł Borys, prezes PFR-u, najbliżsi współpracownicy i doradcy Mateusza Morawieckiego w kwestiach gospodarczych.
Tak, a także bardzo potężni menedżerowie dysponujący bardzo silnymi instytucjami. Zdaniem ziobrystów, bez takich ludzi Mateusz Morawiecki osłabnie na tyle, że nie będzie groźny i oni mogą żyć sobie z takim premierem, który będzie bezzębny i bez zaplecza, bez wsparcia tych potężnych instytucji.
A jak ty czytasz tą odpowiedź na pytanie o rolę i pozycję Mateusza Morawieckiego w tym wywiadzie Kaczyńskiego? To znaczy, to zdanie, może się wydarzyć, że mój głos nie będzie miał takiego znaczenia, No brzmi dosyć groźnie, wydawałoby się, dla Mateusza Morawieckiego, bo można to tak odczytać, nie wiem, czy taka była intencja wywiadowanego, że w sytuacji, w której na przykład Zbigniew Ziobro położy tę kwestię na stole, no to Jarosław Kaczyński, żeby utrzymać większość, czy jakąś taką większą mniejszość i dotrwać do końca kadencji, no będzie musiał niestety poświęcić Mateusza Morawieckiego.
No to ja powiem jeszcze raz, że trudno mi sobie wyobrazić zmianę premiera w logice rządu mniejszościowego, bo tutaj mogą się zacząć schody wysokie i trudne do przejścia dla dwójki już tylko koalicjantów. Po drugie, ta wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego niewątpliwie jest bardzo chłodna i taka, ktoś mi powiedział, że ona pokazuje miejsce w szeregu Mateuszowi Morawieckiemu. Ona przypomina premierowi, że nad nim jest jeszcze wicepremier, jakkolwiek dziwnie to brzmi, i szef partii rządzącej. Więc ja sądzę, że i przychylam się do zdania moich rozmówców, że Mateusz Morawiecki wciąż jest bezpieczny na stanowisku premiera, natomiast już Jarosław Kaczyński nie mówi, że on chciałby, żeby Mateusz Morawiecki rządził do 2023 roku. I zobaczymy, co przyniosą najbliższe tygodnie i miesiące. Jeśli byłoby jakieś duże przesilenie, to nie wykluczam, że Mateusz Morawiecki będzie jakoś spektakularnie osłabiony, ale sądzę, że Jarosław Kaczyński nie będzie ryzykował próby wymiany premiera, gdy większości nie będzie.
Ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak połączyć te dwa fakty. To znaczy słabnięcie Mateusza Morawieckiego, zakładając, że on zostanie na czele rządu, ale że będzie odgrywał coraz mniejszą rolę, będzie tracił współpracowników i będzie musiał się pożegnać z jakimś wzrostem znaczenia w partii, a tym bardziej z marzeniami o odległej sukcesji w samej partii. Z tym, że on będzie jednak twarzą i autorem i człowiekiem, który będzie firmował ten bardzo, bardzo ważny program polityczny dla tej partii. Znaczy, jak te dwie rzeczy połączyć? Jak połączyć tą prezentację Nowego Ładu, do której rozumiem, że prędzej czy później dojdzie, ze słabnącą pozycją Mateusza Morawieckiego w obozie władzy?
No będzie bardzo ciekawe, jak ta prezentacja zostanie przeprowadzona, dlatego że to, że ten program powstał w rządzie, to, że jego autorami byli pewnie w większości ministrowie i wiceministrowie związani z tą gospodarczą częścią rządu, a więc z premierem, to jeszcze wcale nie znaczy, że w taki sam sposób to zostanie zaprezentowane i że tak to ujrzy opinia publiczna. Myślę, że większość Polaków, znakomita większość Polaków, jeszcze w ogóle nie słyszała o czymś takim jak Nowy Ład. Słyszeli to na razie politycy, komentatorzy i ta grupa osób, która czyta tygodniki, ogląda wiadomości od czasu do czasu. Natomiast znakomita większość wyborców jeszcze nie wie, co w tym Nowym Ładzie będzie, nie wie, co to jest. I jeśli PiS zrobi z tego po prostu partyjną imprezę, na której Jarosław Kaczyński to przedstawi jako program PiS-u, to nikt o tym Mateuszu Morawieckim jako twórcy Nowego Ładu nie będzie pamiętał. Więc zobaczymy, jaką drogą pójdzie PiS i na ile będzie promował Mateusza Morawieckiego przy okazji Nowego Ładu, a na ile to będzie po prostu impreza czysto pisowska z Jarosławem Kaczyńskim w roli głównej. Ja przypominam sobie, że to Jarosław Kaczyński jest ojcem 500+, a o tym, kto tak naprawdę to wymyślił, to już mało kto pamięta.
Dobrze, ale z drugiej strony jedno to jest, kto to zaprezentuje i jakby kto będzie na tej scenie, ale drugie to jest też trochę kwestia treści tego, bo tak jak ja to rozumiem, tej nowej, aspiracyjnej, 21-wiecznej, modernistycznej twarzy PiS-u, która rozumiem, że ma się jakoś tam wyłonić z tego Nowego Ładu, ten pomysł i ten projekt polityczny jakoś pasuje mi do Mateusza Morawieckiego i jego otoczenia. Podejrzewam, że dlatego Zbigniew Ziobro i jego otoczenie nie jest wielkim fanem tego polskiego Nowego Ładu, ale jakoś nie jestem w stanie wyobrazić sobie, żeby to było coś, co będzie dobrze grało w ustach Jarosława Kaczyńskiego, Ryszarda Terleckiego, Marka Suskiego czy Mariusza Błaszczaka. Nie masz takiego poczucia, że abstrahując od wymazywania z obrazka i tego, co zobaczył Polacy w wiadomościach, to że po prostu ten pomysł, ten polski Nowy Ład, nawet ta sama nazwa, jest jakaś taka bardzo jednak morawiecka, a nie kaczyńska.
No tak, myślisz slajdy, myślisz Morawiecki, myślisz PowerPoint, myślisz premier.
Dokładnie, nie wyobrażam sobie Jarosława Kaczyńskiego prezentującego PowerPointa Polakom. No.
Tak, to tylko, że no jest jeszcze możliwość taka, że po pierwsze może się to rozłożyć, ta odpowiedzialność i ojcostwo, że tak powiem, Nowego Polskiego Ładu na różne ośrodki. Po drugie, może być tak, że Mateusz Morawiecki będzie twarzą tego programu, ale niekoniecznie będzie to jednocześnie oznaczało, że będzie rósł i potężniał w strukturach partii i w obozie władzy. To już nieraz tak bywało. No, Kazimierz Marcinkiewicz był medialnie bardzo potężnym premierem, a ile znaczył w polityce, to wszyscy pamiętamy. Beata Szydło nawet pod koniec sprawiała wrażenie silnej w partii, a okazało się, że nie była taka silna. I z Morawieckim być może będzie podobnie. Ten Nowy Ład dla mnie jest w ogóle, niezależnie od tego, co się w nim ostatecznie znajdzie, bardzo ciekawy. I tak jak mówiłeś, jeśli on ma rzeczywiście być odpowiedzią na zmieniające się aspiracje wyborców, czy też szerzej Polaków, i jeśli te zapowiedzi, które teraz słyszymy, czyli zmiany systemu podatkowego, polityki klimatyczno-energetycznej, kwestia emerytur i zwolnienia ich z podatku, jeśli to wszystko wejdzie w życie, to PiS będzie miał przynajmniej pewną szansę na odbudowę popularności, bo ten Nowy Ład ma pokazać, że w tej partii jest wciąż jakaś zdolność do zmiany Polski, do mobilizowania wyborców, do wytyczania ambitnych celów, czyli ma to być zaprzeczenie praktyki, którą widzimy przez całą tę kadencję, czyli praktyki bez ruchu.
No ja muszę powiedzieć, że mój chyba ulubiony cytat z Jarosława Kaczyńskiego, z tego wywiadu, do którego cały czas wracamy, to jest, jak on mówi o Nowym Ładzie. Gdybym chciał opisać go, patrząc z perspektywy normalnej polskiej rodziny, to powiedziałbym tak. W tej chwili wśród państw OECD jesteśmy na takim miejscu, które można uznać za satysfakcjonujące, to jest 32 tysiące dolarów siły nabywczej przeciętnego rocznego zarobku, a przeciętne liczone z uwzględnieniem dochodów uzyskiwanych w państwach najbogatszych wynosi 48 tysięcy dolarów siły nabywczej. Posiągnąć ten poziom nie potrzebujemy pokoleń. Dokonamy tego znacznie szybciej, jeśli wdrożymy szeroko zakrojony system zmian w naszym państwie. I to jest właśnie Nowy Ład. Więc rozumiem, co Jarosław Kaczyński chce powiedzieć, ale szczerze mówiąc, jeżeli mówimy o tych Polakach, którzy nawet nie słyszeli o tym Nowym Ładzie, to nie jestem pewien, czy to jest ten język i to jest ten przekaz, który jest w stanie się przebić. I dlatego przechodzę do mojego kolejnego pytania. Ja jestem ciekaw projektów osłonowych, które przyjdą razem z Polskim Nowym Ładem. My, co i rusz, wspominaliśmy o JOP-ach, WOP-ach, mimo że LOP-ach, czyli o różnych ofensywach programowych, i wydaje mi się, że gdzieś się przebijają takie sygnały i ciekaw jestem, czy ty też o tym słyszysz i czy tak rzeczywiście będzie. To są różne projekty, które będą trochę bliższe jednak przeciętnemu wyborcy PiSu i będą takim trochę pokazaniem, że ten PiS nie zwariował, że Jarosław Kaczyński mówiąc o ECD i o tysiącach dolarów i o sile nabywczej nie jest jakąś osobą, która się odkleiła od normalnych Polaków, bo będzie powrót do reformy sądów, będzie jakaś wywołana wojna, moim zdaniem, z akademią, te pomysły ministra Czarnka. Myślę, że w ogóle będziemy dużo więcej widzieć w najbliższym czasie ministra Czarnka. Znaczy, wydaje mi się, że to, co musiałoby się wydarzyć, żeby trochę na nowo opowiedzieć ten PiS, to jest ta druga nóżka. Znaczy, jedną nóżką będzie ten Nowy Ład, ten jego technokratyczny język o przyspieszeniu i o wyjściu naprzeciw aspiracjom, ale z drugiej strony ten taki rdzenny, walczący z elitami, walczący z kastami różnymi w różnych miejscach. Będzie dużo tego genderu też, w sensie, że potrzebne będzie takie też, taka opowieść bardziej swojska o tej walce z elitami i o tej nowej jakiejś tam tożsamości polskiej, którą Jarosław Kaczyński razem, nie wiem, właśnie z ministrem Czarnkiem będzie wykuwał.
Ja o Nowym Ładzie rozmawiam z politykami z okolic premiera od grudnia chyba zeszłego roku i oni od początku wskazywali, kiedy ten projekt jeszcze był zupełnie w powijakach, w życiu głębokim prenatalnym, to oni już wtedy mówili, że konieczne będzie opakowanie tej technokratycznej formy, obudowanie jej różnymi ideologicznymi wstawkami. I już wtedy mówili, że właśnie minister Czarnek będzie jedną z twarzy jako, no można powiedzieć, ucywilizowany konfederat albo ucywilizowany ziobrysta. Stąd spodziewam się, że będzie tam mowa o różnych projektach patriotycznych, tak jak rozumie je PiS. Być może jakimś odpryskiem tego był ten dziwaczny projekt budowy masztów z polskimi flagami w każdej gminie. Teraz niedawno Jacek Sasin informował triumfalnie w Tomaszowie Lubelskim o tym, że powstanie tam łuk triumfalny, 6-metrowy z betonu. I prawdopodobnie tego typu rzeczy, łuków i flag, i masztów z flagami będzie dużo. Prawdopodobnie można się też spodziewać jakiejś ofensywy w sprawie podręczników, programów szkolnych, polityki historycznej. Za chwilę będziemy mieli nowego prezesa IPN-u, co jakoś współgra, przynajmniej czasowo, z tym. Jest w tym nowym ładzie taki komponent, bo te hasła zostały już ujawnione na tydzień przed planowaną prezentacją całego programu Polska, nasza ziemia. Więc spodziewam się też, że tutaj będzie jakiś mocno patriotyczny. Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek. Myślę, że tutaj też premier Gliński zadba o to, żeby było coś narodowego i patriotycznego. Więc myślę, że to będzie jednocześnie technokratyczne i bardzo narodowe. To jest stylu PiSu.
Takie tureckie po prostu.
Ty mówisz tureckie. Ja powiem, że to jest jakieś takie dziecko z dziwnego związku, późny Piłsudski i średni Gierek. Jakby tych dwóch polityków miało syna, no to mógłby się nazywać...
Rafał Woś.
Tak.
Rafał Woś lubi to. No dobrze, ale to słuchaj, Wojtku, bo ja mam takie poczucie, że mój plan był taki, żeby spróbować okiełznać ten chaos, a z tego, co ty mówisz, to mnie się wyłania jakaś taka mniej więcej wizja przyszłości, więc ja ją bardzo szybko zbiorę i podsumuję, a ty powiedz, czy tak rzeczywiście jest i będzie i czy ja ciebie dobrze zrozumiałem. W najbliższych miesiącach, ale tak naprawdę chyba w najbliższych 2 miesiącach, musi dojść do przesilenia, co prawdopodobnie spowoduje wypchnięciem albo wyjściem porozumienia, konsolidacją i jakimś pogodzeniem z Solidarną Polską, osłabieniem Mateusza Morawieckiego, który będzie relegowany raczej do takiej funkcji zarządczej i będzie musiał się pożegnać ze swoimi planami i marzeniami politycznymi. Ciekawe, czy się z tym pogodzi łatwo i po prostu będzie tak funkcjonował, czy jednak nie będzie próbował tutaj jakoś walczyć o swoją podmiotowość. To nas zaprowadzi do kongresu pisowskiego, gdzie będzie taka właśnie nowa opowieść, że to ma być ta nowa energia, to nowe paliwo tego projektu pisowskiego, które zaprowadzi nas do wyborów, które prawdopodobnie w związku z tym nie będą przyspieszone, jeżeli to wszystko się uda. I to będzie właśnie z jednej strony ten aspiracyjno-technokratyczny nowy ład, z drugiej strony ten hiperpatriotyczny, hipernarodowy, jakaś próba opowiedzenia na nowo Polski i wywołania jakichś nowych obszarów sporu. Do tego jeszcze dojdzie przyspieszenie w programie szczepień, koniec pandemii i na tej takiej platformie Jarosław Kaczyński będzie starał się dojechać do wyborów i je wygrać. I tak naprawdę to, o czym teraz opowiadamy sobie, ta nowa twarz i ta nowa opowieść o PiSie, ziści się chyba mniej więcej do lata, co? I wtedy już będziemy wiedzieć, czy rzeczywiście dobrze to opowiedziałeś i przewidziałeś. Żeby było jasne, ja nie próbuję tutaj ciebie jakoś pogrążyć w tej prognozie, ale rozumiem, no, że są różne zmienne, które będą mogły jeszcze mieć na to wpływ i mogą to wszystko wywrócić do góry nogami, ale że taki jest ten pomysł, taki jest ten kierunek.
Generalnie się zgadzam z tobą. Dopowiem od siebie, że Jarosław Kaczyński ma 2 sprawy pod kontrolą. To znaczy po pierwsze prezentację Nowego Ładu, jeśli na to patrzeć jako na program partii, a nie na pakiet ustaw, które mają być przyjęte. I po drugie ma kontrolę nad swoją partią, jeśli chodzi o kongres, który nie wiadomo kiedy będzie, ale myślę, że przed wakacjami powinien zostać przeprowadzony. I te 2 narzędzia pozwolą Kaczyńskiemu spojrzeć z większym nieco spokojem w przyszłość i rozpatrywać różne warianty, bo będzie miał partię, w której odnowi swój mandat i zakończy dyskusję o sukcesji. Będzie miał rozpoczętą kolejną kadencję prezesa partii 4-letnią, czyli do 2025. Będzie miał prawdopodobnie zmieniony statut ugrupowania, będzie miał pewnie nowych wiceprezesów, a przynajmniej jednego nowego wiceprezesa. Prawdopodobnie będą też zmiany w komitecie politycznym. Będą zmiany wśród prezesów okręgowych. Czyli krótko mówiąc, partia będzie zmobilizowana, zdyscyplinowana i gotowa nawet na przyspieszone wybory. No i będzie program, który również może być swobodnie programem wyborczym. To, nad czym nie ma kontroli, to w największym stopniu chyba rzeczywiście Jarosław Gowin i jego partia. Nie wiadomo po pierwsze, czy Jarosław Gowin sam wyjdzie, czy wyjdzie już teraz, czy za kilka miesięcy, czy też zostanie wyrzucony. No i znakiem zapytania jest też oczywiście Solidarna Polska, bo nikt nie wie, czy oni chcą się dogadać, bo nawet jeśli PiS zakłada, że oni są do przekonania, no to z niektórych rozmów z nimi wnioskuję, że to wcale nie jest takie oczywiste, że i oni nie brykną gdzieś na zieloną trawę, na jakieś inne pastwisko niż pastwisko pisowskie. Więc nad tym Jarosław Kaczyński kontroli pełnej nie ma. Nie ma też kontroli na razie nad sondażami, które nie przewidują łatwej obrony samodzielnej większości, a nawet raczej wykluczają taki scenariusz w tym momencie. Krótko mówiąc, Jarosław Kaczyński gdzieś w czerwcu będzie prawdopodobnie już po prezentacji Nowego Ładu i po głosowaniu o zasobach własnych i po kongresie pisowskim i wtedy, jak sądzę, podejmie decyzję co dalej. Czy z tymi koalicjantami jeszcze da się coś zrobić, czy też z jednym koalicjantem i jakimiś transferami, odpryskami z innych partii da się przetrwać i jak długo, czy też pójdzie w stronę przyspieszonych wyborów. Tak czy inaczej, on musi zadbać po swojej stronie o to, żeby PiS był na to przygotowany i do tego jest potrzebny i Nowy Ład, i kongres.
To wszystko ma sens, dziękuję bardzo. Jeszcze dodałbym od siebie, że jeżeli jest tak, jak mówisz i Solidarna nie jest zdecydowana, to bardzo bym się obawiał na miejscu Jarosława Gowina o jego przyszłość, o przyszłość jego posłów i zwolenników, bo może się okazać, że tutaj będzie przeprowadzona operacja pokazowa, żeby pokazać, co się dzieje, jeżeli się za bardzo bryka PiS-owi i że były różne historie o wiceprzewodniczącym Porozumienia. Myślę, że tutaj może dojść do jakichś bardzo nieprzyjemnych scen, żeby pokazać Solidarnej Polsce, co ich czeka, jeżeli jednak postanowią iść oddzielnie, a nie razem. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, no to rozumiem, żeby tutaj zadziałał poza kijem też jakaś marchewka dla Solidarnej Polski, no to wtedy wydawałoby się, że musi być po pierwsze uwolnienie jakichś tam środków z subwencji partyjnych dla Solidarnej, co tak jak ty mi mówiłeś przed anteną, niekoniecznie jest bardzo ważne dla Solidarnej, bo to nie jest biedna partia, ale będzie to jakiś taki wymiar symboliczny, który też będzie uwerturą do rozmowy o wspólnej obecności na listach wyborczych. Znaczy nie wyobrażam sobie, żeby Solidarna Polska poszła w ten scenariusz, który dzisiaj opisałeś, bez gwarancji, że znajdą się na listach wyborczych. Znaczy wydaje mi się, że to musi być też taki pakiet i że tutaj trzeba będzie zabezpieczyć tą flankę Solidarną, to znaczy z jednej strony nastraszyć ich sposobem rozprawienia się z Gowinem, a z drugiej strony zachęcić miejscami na listach i jakąś częścią subwencji. Dobrze myślę?
Pewnie tak, zwłaszcza, że te subwencje, które co i róż wracają w rozmowach z politykami Zjednoczonej Prawicy, mogłyby też posłużyć do stworzenia jakiegoś nowego bytu partyjnego, do którego mogliby migrować posłowie związani dzisiaj z Jarosławem Gowinem. I taka partia satelicka, kolejna, zamiast Porozumienia, prawdopodobnie powstanie, czy to w formie i partii, i koła, albo samej partii, albo samego koła. No, zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że to będą dwa bardzo ciekawe miesiące przed nami i że do wakacji się bardzo wiele dowiemy.
No to teraz już moje ostatnie pytanie. Jeżeli my to wiemy, to musi to wiedzieć Jarosław Gowin, bo my jesteśmy jednak obserwatorami, a nie uczestnikami i też to nie jest tak, że my jesteśmy jacyś tutaj genialni i że my jedynie się domyśliliśmy, jak to wszystko będzie wyglądało. No więc jeżeli Jarosław Gowin to wie i przeczuwa i widzi, co się dzieje, no to zdaje się, że to jest ostatni moment, żeby on przeszedł do ofensywy. I czy to nie jest tak, że w związku z tym, jeżeli taki jest plan Kaczyńskiego, który de facto zakłada, że Gowina w nim nie będzie w tej nowej Zjednoczonej Prawicy i w tym projekcie politycznym, to czy to nie jest tak, że Gowin w tym momencie powinien doprowadzić do przyspieszenia i nie czekać, aż mu dwóch posłów wyjdzie, a potem może trzeci, a potem samemu on się zastanowi, a potem zobaczy, czy przyjdzie CBA o 6 rano do niego albo do jakichś jego współpracowników, tylko czy on nie powinien w tym momencie bardzo szybko jednak się ogarnąć i wrócić do rozmów. Rozumiem, że nie z Donaldem Tuskiem, ale przynajmniej z Borysem Budką, czy nawet z potencjalnymi swoimi przyszłymi koalicjantami i jakoś wywróci ten stolik.
No być może pierwszą zapowiedzią ofensywy Gowina są te jego wypowiedzi dzisiejsze nawet oraz wczorajszy tweet wspominający wyjście z koalicji sprzed roku i jakiś taki bardzo dziwny w sumie, że gdzie indziej byśmy byli, gdybyśmy przedłużyli o 2 lata kadencję Andrzeja Dudy rok temu. Ja do końca tego nie rozumiem. Nie rozmawiałem jeszcze sam z Jarosławem Gowinem. Ciekaw jestem, co będzie mówił, co będzie robił i jaką ma siłę. Czy ma siłę taką, żeby jeszcze coś w tym Sejmie zmienić, bo niewykluczone, że on już takiej siły nie ma. Że nawet jeśli ma kilku posłów, to nie jest to siła wystarczająca, żeby odwrócić układ sił w Sejmie.
No dobrze, Wojtku, dziękuję bardzo. Bardzo jestem ciekaw, czy to się tak wszystko potoczy, ale niezależnie od tego, jak to wszystko dalej będzie się rozwijało, to czego jesteśmy pewni, że będzie ciekawie przez najbliższe 2 miesiące i przynajmniej do wakacji. Ja będę się upierał, że ileś odpowiedzi na pytania, które dzisiaj sobie stawiamy, usłyszymy, a widzę, że do mnie machasz, więc jeszcze ty chciałbyś coś powiedzieć na koniec.
Tak, ja po pierwsze dziękuję, po drugie zacząłem właśnie, że to jest nasz 30. jubileuszowy odcinek Na Słuchu, więc dziękujemy wszystkim słuchaczom i obiecujemy, że będzie więcej.
Dzięki. Do usłyszenia. Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.